Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z Gorzowskim Sportem w ostatniej prostej. Oczywiście dzisiaj będzie żużel i oczywiście komentarze po tym, co się wczoraj wydarzyło w Zielonej Górze. Wielu kibiców na pewno jest złych. Niektórzy mają ochotę schować głowy w piasek, choć to nie kibice powinni chować głowy w piasek. No ale fakty są takie, jakie są i wynik, jaki jest. Dzisiaj także powiemy o piłce ręcznej, będzie także kolarstwo i będzie także ciekawostka biegowa na pewno. Zaczynamy, tak jak powiedziałem, od derbów. Wróciła Ekstraliga po czterotygodniowej przerwie, no i w tej 11. kolejce PGE Ekstraligi Stal Gorzów, Trulli Work Stal Gorzów przegrała na wyjeździe z Falubazem Zielona Góra, ze Stelmet konkretnie Falubazem Zielona Góra 33-57. Było wiadomo, że będzie bardzo ciężko przed tym meczem. Było wiadomo, że jeszcze będzie ciężej, bo koszmarny wypadek w drugiej rundzie SEC, czyli indywidualnych mistrzostw Europy, miał Anders Thomsen. Właściwie no, skojarzenia patrząc na ten wypadek były jak najgorsze. Na szczęście okazało się, że jakimś cudem Anders Thomsen nie ma żadnych złamań ani innych poważniejszych obrażeń. No oczywiście był mocno obijany, zdaje się, tam było też lekkie wstrząśnienie mózgu, no i jego występ w Zielonej Górze był wykluczony, ale może już będzie gotowy na spotkanie przeciwko Unii Leszno, a już na pewno większa szansa na te dwa kluczowe mecze, czyli mecz w Lublinie przeciwko Motorowi i u siebie z Włókniarzem Częstochowa. No i Stal pojechała do Zielonej Góry właściwie na skazanie. Czy spodziewaliśmy się, że będzie tak wysoko? Może niekoniecznie, no ale ostatecznie było 57-33 i dużo o tym meczu mówi, że Bartosz Zmarzlik zdobył prawie połowę punktów dla Stali, bo 15-33. Krzysztof Kasprzak to była druga zdobycz punktowa, zdobył tych punktów 6 i na dodatek jechał 6 razy, bo jechał jako rezerwa taktyczna, więc no, tym bardziej tutaj można powiedzieć, że pokazuje to sporo o tym meczu. Szymon Woźniak 5, on nie pojechał jako rezerwa taktyczna, pojechał jako rezerwa taktyczna Peter Kildamant, co miał na myśli trener Stanisław Chomski. Szymon Woźniak też nie rokował bardzo, ale chyba rokował trochę bardziej. 3 punkty z bonusem, Rafał Karczmasz 2, Mateusz Bartkowiak. Alan Szczotka był wpisany do składu za Andersa Thomsena, ale on był zastępowany najpierw rezerwą zwykłą za Mateusza. Mateusz Bartkowiak pojechał za niego, a później już rezerwami taktycznymi był maskowany ten brak Andersa Thomsena, ale wiemy, że to nie przekłada się tak, no bo można było te rezerwy taktyczne, gdyby był Anders Thomsen, wykorzystać w inny sposób. Ryszard Rachlewicz i Maciej Noskowicz, a właściwie Maciej Noskowicz i Ryszard Rachlewicz w takiej kolejności relacjonowali to spotkanie. Posłuchajmy ich syntezy na antenie Radia Zachód wczoraj.
Stal Gorzów, Bartosz Zmarzlik, ale długo, długo nic, prawda?
Dokładnie, Bartosz Zmarzlik, 15 punktów w 6 wyścigach, a potem długo, długo, długo nic. Teraz dopiero przez moment pojawił nam się Szymon Woźniak w tym ostatnim wyścigu, no ale Szymon Woźniak i Krzysztof Kasprzak zdobyli po 5 punktów, zdecydowanie za mało. Zabrakło Thomsena? Chyba jednak nie, chyba nawet z Andersem Thomsenem nie byliby w stanie gorzowianie tutaj nawiązać walki o zwycięstwo. Może więcej zdobyliby punktów, ale wygrać dzisiaj stalowcy nie byli w stanie na torze przy ulicy Wrocławskiej w Zielonej Górze.
Siłą Falubazu bez wątpienia wyrównany skład, czwórka znakomitych aktorów. Patryk Dudek, 12 punktów plus 2 bonusy. Trójka zawodników z dorobkiem 11 oczek, a więc Waculik, Jensen i Protasiewicz. Do tego piątkę dołożył Pedersen, piątkę dołożył Krakowiak, dwójkę Pawliczak. To wystarczyło na Stal Gorzów, dziurawą Stal Gorzów z jednym mistrzem, Bartoszem Zmarzlikiem, ale pozostali. No dziś to nie była ta Ekstraliga. Falubas wygrywa zasłużenie wysoko w lubuskich derbach po raz drugi w tym sezonie. 57-33. Zaskoczony, Ryszard?
Nie, nie jestem zaskoczony, aczkolwiek myślę, że Stal Gorzów stać było na to, żeby tutaj zdobyć jeszcze przynajmniej te 5-6 punktów więcej.
Dziękujemy bardzo. Ryszard Rachlewicz, Maciej Noskowicz.
Ryszard Rachlewicz, Maciej Noskowicz nam się zaprezentowali, a wspomniany Bartosz Zmarzlik i długo, długo nic. Wspomniany Bartosz Zmarzlik teraz ma głos.
Takie myślę, że jak można było się spodziewać, no nie ma co tutaj wymyślać. Zielona Góra jedzie świetnie, tym bardziej u siebie na torze. Dobre nazwiska robią swoje, no i wygrali.
No dobra, ale ty odczytałeś ten tor rewelacyjnie na samym początku. Był do ścigania, taki jak lubisz?
Szczerze, świetny tor, naprawdę, bo wszędzie można było jechać, coś fajnego, bo już w 15 troszkę węże jechaliśmy, gdzieś tam dwa biegi mogłem się napędzać po dłużej, gdzieś tam mogłem z krawężnika raz. To świetny do, myślę, do przede wszystkim do ścigania i do dobrego żużla. Starałem się jak mogłem, myślę, że wszyscy te starania na pewno robili. Chłopakom po prostu no coś nie pasuje, ewidentnie. I ciężko nieraz, po prostu trzeba nieraz czasu, żeby to wszystko znaleźć.
Były konsultacje w parkingu z tobą?
Tak, cały czas to pytacie. A tak na dobrą sprawę ja nieraz się zastanawiam, że to nieraz nie ma najmniejszego chyba sensu, bo co z tego, że kolega zakłada to samo, jak jedzie 20 na godzinę wolniej. Kompletnie mu to nie działa. I nieraz to jest takie też podpowiadanie, bo mi się wydaje, że ja dobrze podpowiem, bo mi to pasuje, to jemu też będzie pasować i to działa w drugą stronę, bo jemu kompletnie to nie działa, bo ja nie znam przecież jego silnika, jego stylu jazdy i tu każdy musi pod siebie coś znaleźć. I ja też jak troszeczkę zacząłem mniej słuchać, to zacząłem troszeczkę może lepiej czuć motocykl i wiadomo, to też nie jest gwarancja i nie zawsze wychodzi, ale przynajmniej się staram, ja mam jakiś tam schemat, plan działania, który próbujemy realizować.
A to ciebie nie dołuje jako lidera drużyny, że kurczę, no ty tutaj dwoisz się i troisz, a chłopaki, mimo że też się dwoją i troją, to jednak nie wychodzi.
No ale co poradzisz? Po mnie też chyba nie widać, że no nie jest, ale trener tu myślę, że dobrą robotę też robi, podtrzymuje nas na duchu, ale no kto będzie się śmiał po takim meczu? No nikt, no bo raz, że chłopaki nie zdobyli punktów, nie zrobili kasy, źle pojechali, złe samopoczucie, no plusów jest mało, aczkolwiek myślę, że jutro na chłodno będą mogli troszkę wyciągnąć, czymś się chociażby podbudować i, no, i pracować trzeba dalej, no bo nie ma innego wyjścia.
Nie ma innego wyjścia, Bartosz Zmarzlik rzekł tak. Szymon Woźniak 5 plus 1 dorobek, on jako jedyny oprócz Bartosza Zmarzlika w tym meczu, jeżeli chodzi o Stal Gorzów, przywiózł trójkę, choć no powiedzmy szczerze, przyjechał przed dwoma juniorami, bo tam była sytuacja z taśmą Nikiego Pedersena, więc to też nie jest jakieś spektakularne. Oczywiście Szymon Woźniak był po przerwie spowodowanej kontuzją, ale Szymon Woźniak tą przerwą się za bardzo nie usprawiedliwiał, co teraz posłuchamy.
Wróciłem po miesięcznej przerwie, ale to akurat kompletnie nie zwracam na to uwagi. No, jestem zawodowcem i mogę mieć nawet rok przerwy. Jeżeli startuję w zawodach, to chcę być do nich przygotowany i zrobiłem wszystko, żeby do tego meczu się przygotować dobrze. No i cóż, no jednak nie wyszło i teraz na pewno czeka mnie dużo pracy przed meczem z Unią Leszno, no bo cóż, no teraz marginesu błędu już po prostu nie ma. Teraz musimy pojechać już tak, jak sobie zaplanowaliśmy i obronić Ekstraligę dla Stali.
Czy brak Andersa Thompsona wpłynął na waszą motywację w tym dzisiejszym spotkaniu, czy nie miało to w ogóle żadnego znaczenia?
Tak, wpłynął, tylko pozytywnie. Na pewno muszę obejrzeć jeszcze raz te zawody, bo nie lubię tak na gorąco wołać, że tak, znam przyczynę, przyczyną było to i tak dalej. Najpierw muszę na chłodno obejrzeć zawody, obejrzeć powtórki. Możliwe, że gdzieś tam może zabrakło wybierania dobrych ścieżek, ale jak się jest wolnym, to też ciężko tutaj mówić o dobrych ścieżkach.
Tyle Szymon Woźniak. Rafał Karczmasz, tak jak mówiłem, 3 plus 1. Nie jest to jego szczyt marzeń i dał temu wyraz, zresztą w wypowiedzi telewizyjnej, dał też temu wyraz po meczu. Rafał Karczmasz ma głos.
Niełatwo się mówi o swoim wyniku dzisiejszym, no może krótko powiem, że tragedia. No.
Gdzieś tam, no ja bym tak tego nie powiedział. Nie było dobrze, ale tragedii też nie było.
No według mnie tragedia, gdzieś tam start był ok, ale po trasie, po dwóch kółkach, no silnik no, mi tracił moc i no nie mogłem nic więcej zdołać. Później z mechanikiem pozmienialiśmy świeże motocykle, to udało się dowieść z Szymonem, tam 3 punkty na 3-3 dojechaliśmy, więc no gdzieś tam później na ostatni bieg poszliśmy przełożeniem w ryzyko, bo już naprawdę nie wiedzieliśmy, o co chodzi.
Rafał Karczmasz, no co tu dużo dodawać, skoro nie wiadomo, o co chodzi, no to Trudno powiedzieć, jak ten problem rozwiązać. W zespole Stelmet Falobazo najskuteczniejszy był Patryk Dudek, zdobył 12 punktów, do tego dołożył 2 bonusy. Patryk Dudek ma głos.
Możemy się cieszyć ze zwycięstwa. Fajnie, że udało się dobrze pojechać prawie wszystkim naszym zawodnikom, więc to podwójnie cieszy. Ja ze swojego dorobku jestem również zadowolony, bo dawno nie jeździłem w Zielonej Górze, dobry chyba miesiąc. Po piątkowym treningu było tak różnie, ale cieszę się, że na zawodach wszystko zagrało to, co próbowaliśmy. Mogło być jeszcze troszkę lepiej, ale jak powiem, nie ma co wybrzydzać z mojego wyniku, bo 14 punktów też cieszy.
Twoje pojedynki z Bartoszem Zmarznikiem, miałem wrażenie, że tu elektryzują i kibiców, i dziennikarzy. 2-1, panie Patryku. Czy wy także między sobą taką zdrową rywalizację macie podczas meczów ligowych?
Z tego co pamiętam, to na Speedway of Nation było 7-0. Więc to mnie nie obchodzą mnie takie rzeczy. Niech się inni tam tym jarają, ja po prostu jadę swoje i tam nie patrzę, z kim wygrywam, z kim przegrywam. Życie toczy się dalej.
No zgadza się, powiedział to, co powiedział Patryk Dudek. Życie toczy się dalej. Przeszliśmy już wszystkich zawodników na dziś, więc czas na panów, którzy tym kierują, dowodzą, podejmują decyzje istotne o ustawieniu składu, o rezerwach taktycznych, rezerwach zwykłych. To skoro byliśmy przy Falubazie, to jeszcze zostańmy na chwilę przy Falubazie. Adam Skórnicki, menadżer Falubazu.
No wynik na pewno wysoki dla nas, tak, ale na pewno było też dużo akcji na torze. Gdzieś słyszałem, że zielonogórski tor jest słaby, że nie ma tutaj atrakcji, a jednak chyba dzisiaj trochę było.
Który z zawodników szczególnie pana ucieszył?
Myślę, że przede wszystkim Mikela, który od paru dni walczył jeszcze z dolegliwościami chorobowymi i był mocno wyeksploatowany, więc na pewno cieszy ten jego wynik, że otwarł dobrze te zawody, wspólnie 5-1 z Martinem, no i później też praktycznie cały czas był na wysokich obrotach, więc myślę, że on, ale także czy Martin, czy Piotr, czy Patryk mieli doskonałe akcje, czy nawet ten wyścig Damiana Pawliczaka, czy Norberta, młodzieżowy bieg były dobre, Niki miał dobrą prędkość, no niestety ta taśma troszeczkę pewnie wybiła go z rytmu i może nie zapunktował tak, jak on by sobie tego życzył, ale na pewno nie przeszedł obok meczu niezauważony.
A to Adam Skórnicki w krótkiej rozmowie z Jackiem Białogłowym. Za chwil kilka będzie trochę szerzej trener Stali Stanisław Chomski.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Czas więc podsumować już to wszystko i całościową ocenę przekazać, więc oddajemy teraz głos panu trenerowi Chomskiemu.
Panie trenerze, no, derby rządzą się swoimi prawami, są mecze, które przechodzą do historii. Pana zdaniem ten mecz przejdzie?
No, dla mnie osobiście na pewno był jeden z gorszych meczy do prowadzenia. W ostatnim czasie, który miałem, a jeszcze emocje, które się wyzwalają podczas derbów, nie tylko mnie, ale także zawodnikom, no nie wpłynęły pozytywnie pewnie na ten wynik, który żeśmy osiągnęli. Można powiedzieć, na pewno szykowaliśmy się i mentalnie, i fizycznie do tego meczu. Był trening i wspólny grill i tak dalej w piątek, no ale no, na pewno tak plan runął po wypadku Thompsona. I ja nie mówię, że jakby był Thompson, to byśmy tu wygrali, ale no, to zburzyło pewną koncepcję, którą no, trzeba było w jakiś sposób łatać. Plan był taki wpierw, żeby bardziej zawodnicy młodzieżowi zastępowali nieobecnego Thompsona, w którego wskoczył Rafał, Alan Szczotka, tak, w jego miejsce, ale no, bardzo szybko dostaliśmy w łeb i trzeba było wszystko przewrócić do góry nogami, ale to nic nie pomogło, można powiedzieć.
Patrząc na cały sezon, Bartosz Mazyk, długo, długo nic. Dzisiaj tak naprawdę podsumowanie całego sezonu Stali Gorzów, tak? Czyli właśnie Bartosz Zmarznik i Zmarznik to naprawdę tło. Niestety.
No niestety, no i co mogę więcej powiedzieć? No, pan postawił tezę, ja mogę tylko przytaknąć.
ważne mecze przed Stalą Gorzów, trudni rywale. Jak teraz podbudować? Jaki jest nastrój w ogóle w ekipie? Jest złość sportowa, czy jest rozbicie?
Po tym meczu to tak jakbyśmy dostali obuchem w łeb. No, podobnie się czujemy chyba jak Anders po tym wypadku, tylko on czuje to fizycznie, my psychicznie, tak? To jest najgorsze, bo wszystkie działania, które były, nie można odmówić ambicji chłopakom, bo to było widać i na torze, nie w parkingu, ale te wszystkie działania na niczym spełzły. No niestety, no, w zespole przy jednym liderze, który ciągnie, to nie zawsze jest tak, że pociągnie ich wszystkich do przodu. Do swojemu pasuje nie każdemu innemu, a gdy jest troszeczkę dwóch, a nie mówiąc o trzech liderach, to może... Tak, widzimy to na przykładzie drużyny tu zielonogórskiej, tak? Praculik, Dudek, Protasiewicz, świetne zawody, Jensen do tego się dopasowuje i proszę popatrzeć, te takie stawianie też, że dziesiątka to taki numer najgorszy. Popatrzmy, ile zrobił. Jeszcze nie w pełni zdrowia, bo po jakiejś tam anginie jest Jensen, bo z nim rozmawiałem, ile zrobił punktów. Jak idzie, to idzie. Jak chcesz robić wyniki, to nie możesz się ustawiać na numer startowy. Jakie ci było z Bartkiem, jeżeli taktycznie, który mnie trener dasz biegu, to dobrze. No. Także niestety, jesteśmy całym zespołem w jakimś takim dołku, który... A jeszcze przy pechu, no, coś tu mówi się, nie ustawiam to jako tłumaczenie, ale no, wypad Kildeman, gdzie już wydawało się, że coś tam zaczął nadrabiać punktowo, to wrócił, to wypadł Szymon i wrócił Szymon, widać, że jeszcze ta dyspozycja jego jest słabiutka, wypada Thompson, no i co można powiedzieć, no taki to jest Speedway.
To jest pytanie, które pewnie nasuwa się wielu kibicom, myśli pan już o barażach, o październiku?
Ja myślę o następnym meczu, w zasadzie jeszcze nie myślę, bo jestem cały czas z myślami się bije tym, co się wydarzyło dzisiaj, bo to nie jest tak, że przychodzi projekt do porządku dziennego, choć można powiedzieć, przecież każdy raz w mediach stawiał na straconej pozycji, ale to nie jest tak, nie? To zostaje najbardziej w środku, a trzeba drużynę pozbierać, zwłaszcza, że nie jest to łatwe, bo jest Grand Prix. Na mecz z Unią Lesztą u nas jeszcze nie wiadomo, czy będziemy w stanie jechać Anders Thompson, a jeżeli pojedzie w takiej dyspozycji, Kildeman też wrócił i co, okazało się, po dwóch biegach trzeba było z niego zrezygnować, bo nie podołał trudowi spotkania, tu punkcik uciekł, tam punkcik uciekł i sytuacja jest jaka jest.
I sytuacja jest taka, że Stal pozostaje na szóstym miejscu z punktem przewagi nad miejscem barażowym, no i pięcioma punktami nad miejscem spadkowym, no i pięcioma punktami straty do playoffów, jeżeli można było jeszcze zakładać przed tym meczem, że Stal ma jakieś realne szanse na awans do playoff, no to już można o tych szansach do playoff definitywnie, myślę, zapomnieć, mimo że matematyka jeszcze teoretycznie na to pozwala. Trulli Work Stal Gorzów Fogo Unia Leszno w niedzielę o 19:30. No i tu trzeba spoglądać niestety przede wszystkim na Motor Lublin. Motor Lublin jedzie w piątek z Włókniarzem Częstochowa, który ciągle na te playoffy ma jeszcze realne nadzieje, no ale Motor jedzie u siebie. W 13. kolejce, o tym już wspomniałem, prawdopodobnie mecz o wszystko w niedzielę o 16:45 w Lublinie, Motor Stal. No i ewentualnie tutaj jeszcze będziemy spoglądać na piątek, w piątek 23 sierpnia konkretnie. Stal zmierzy się u siebie z Włókniarzem Częstochowa, a Motor Lublin pojedzie do Grudziądza na spotkanie z GKM-em, który być może jeszcze będzie o te play-offy walczył, być może nie będzie ich pewien. No więc sytuacja jest dość trudna. Przegląd Sportowy donosi, że Stal chce ściągnąć na te ostatnie mecze Fredrika Jakobsena, który jest w kadrze startu Gniezno, ale zdobył tylko 8 punktów, więc można go wypożyczyć. Co oczywiste, Fredrik Jakobsen miałby być alternatywą dla Petera Kildemanda, ale on jest też w takim wieku, że może jechać pod ósemką, więc można wystawić i Petera Kildemanda, i Fredrika Jakobsena i reagować. Zobaczymy, w najbliższych dniach pewnie ta sytuacja się wyjaśni. Pozostajemy przy Stali Gorzów, bo w sobotę piłkarze ręczni Stali Gorzów rozpoczęli przygotowania do nowego pierwszoligowego sezonu. O planie pracy do pierwszego ligowego meczu za niespełna 2 miesiące, bo 21 września przeciwko Ostrowi Ostrów, a także o kształcie zespołu rozmawialiśmy z trenerem Stali, Dariuszem Molskim.
Tutaj 2 tygodnie teraz na miejscu, dzisiaj sprawdziany, w poniedziałek sprawdziany, rano po południu. południu już wchodzimy w normalny rytm, a 12 jedziemy do Dębna, tradycyjnie naszej bazy treningowej. Do 18 tam jesteśmy, po drodze 15 gramy plażówkę między sobą, turniej i 17-18 turniej o Puchar Burmistrza Dębna, Ogoń Szczecin, Gwardia Koszalin, Jurand Ciechanów. Wracamy w poniedziałek, w środę jedziemy do Szczecina na 2 mecze takie sparingowo-kontrolne, w sobotę i później następną środę jest Leszno. I tutaj jeszcze nie wiadomo, kto pierwszy jest gospodarzem, to sobie ustalimy. I 31 sierpnia mamy Puchar Polski w Zielonej Górze.
Dzisiaj tutaj duża grupa zawodników, są młodzi. Jak ci tych pan młodych widzi?
No przede wszystkim myślę, że duże wyzwanie dla tych moich lewusów nowych, bo to nie miało tak wyglądać. Mieli mieć, że tak powiem, osłonkę, ochronkę, a niestety życie ich zmusza do tego, żeby oni byli tymi ludźmi, którzy nadają ton. Zobaczymy, czy z tej roli się wywiążą. I to jest dla nich i dla nas duże wyzwanie, dla zespołu.
Jeżeli chodzi o tych z Misia?
No zobaczymy. No to są chłopcy, którzy w tamtym roku cały okres przygotowawczy naprawdę fajnie z nami spędzili. Widać było wyraźny postęp, ale niestety później to wszystko się rozmyło i mogę powiedzieć, że przez cały rok ich nie widziałem. Dostają drugą szansę, kolejną. Zobaczymy, jak ją wykorzystają, bo to się mówi młodzi, ale ja w ich wieku to już praktycznie grałem, a oni ciągle gdzieś się obijają i to się obijają gdzieś poza ściankach. Zamiast nabierać jakiegoś doświadczenia, obycia, ogłady, no to tak powiem, no, peryferyjnie się zachowują i tego trzeba ich nauczyć i to jest dobry materiał. To jest dobry materiał, ale to są jeszcze dzieciaki, uważam, i musimy ich tutaj tej takiej odpowiedzialności, że tak powiem, nauczyć przede wszystkim tego naprawdę dobrego współżycia w grupie i tego porządnego grania i celu, który jest na końcu dla nich. Oni muszą wiedzieć, po co oni tutaj przychodzą, czy chcą grać w trzeciej lidze, czy chcą grać w Bundeslidze, bo to są takie trochę odległe cele.
Ubiegło sezonowi rekonwalescenci Oskar Serpina, Marcin Gałat, w pełni gotowi?
No Marcin jeszcze 2 tygodnie, Marcin tak lekko będzie wchodził. Oskar odgraża się, że już jest w pełni gotowy, zobaczymy, oby tak było. Zobaczymy, jak wytrzyma te obciążenia, bo one choćby w poniedziałek naprawdę są już maksymalne, bo to jest pomiar mocy, te ciężary muszą być lepsze, większe niż były do tej pory na sprawdzianach.
Jak się panu podoba nowe towarzystwo ligowe, nowa grupa?
Życie, no trzeba grać, trzeba się przystosować, zasymilować, nauczyć ich, dowiedzieć się wszystkiego, albo inaczej jak najwięcej, bo wszystkiego się nie da i spróbować walczyć.
Wydaje się, że będzie trudniej.
Ja wiem o tym, że będzie trudniej. Jest tam więcej zespołów takich, które długi okres czasu grają ze sobą i postawiły na młodzież i się dobrze rozwijają. I tego przykładem jest choćby Legnica, która postawiła na młodzież i tam ta cała organizacja naprawdę zaczyna dobrze wyglądać. Sprowadzili sobie Adasia Skrabania, którego my nie chcieliśmy, który jest zawodnikiem, no był moim zawodnikiem kiedyś jeszcze w Zawadzkich. Doskonały zawodnik i w Legnicy będzie grał na pewno na środku rozegrania. Całe życie był skrzydłowym, ale potrafi to dobrze zrobić i myślę, że on będzie ich takim szefem wszystkich szefów.
Tyle trener Dariusz Szmolski. Kolejne jeszcze tematy po wiadomościach.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95,6 FM.
W zasadzie to wracamy jeszcze na chwilę do falubazu, ale tego piłkarskiego, ale tu też będzie ciekawostka. W ostatnim sparingu przed startem sezonu w trzeciej lidze przyjechał do Gorzowa falubaz Granbud Zielona Góra. No i co ciekawe, to był ostatni mecz pod taką nazwą, bo piłkarze z Zielonej Góry będą w nadchodzącym sezonie trzeciej ligi grać pod dawną nazwą Lechia Zielona Góra. No ale jeszcze jako falubaz przyjechali do Gorzowa i remisowali z naszym Stilonem 3-3. Mecz był podzielony na 3 tercje, 2 półgodzinne, 1 45-minutową. Po pierwszej Stilon prowadził 2-0 pod bramkach Łukasza Zakrzewskiego, Kamila Grabka, w drugiej 2 gole zdobyli goście, w trzeciej na 3-2 strzelił z karnego Alan Bajewski, no ale jednak goście wyrównali na 3-3. W tym spotkaniu wystąpił nowy piłkarz Faluba, wróć Lechi, Falubazu właściwie, no jeszcze to nie jest formalnie załatwione. Łukasz Garguła, posłuchamy Łukasza Garguły, byłego reprezentanta 17-krotnego Polski, a także trenera Stilonu Kamila Michniewicza.
Drużyna się zmienia, z tego co rozmawiam z chłopakami, no to i z trenerem, no to 4 zawodników, trzech kluczowych odeszło. 4, można powiedzieć, 4 zmiany są, mogą być, czy połowa składu może być zmiana zupełnie inna niż to w czwartej lidze. Też muszę powiedzieć, że my przyjechaliśmy za 5.11, bo staliśmy w korku 40 minut. Spóźniliśmy się praktycznie, zaczęliśmy, na szybko się przebieraliśmy, nawet odprawy trener nie zdążył zrobić, tylko pokazał nam stałe fragmenty. Wyszliśmy po czym na boisko, szybka rozgrzewka, oni już uczestniczyli, czyli optymalnie można się powiedzieć przygotowali. Także to myślę, to było widać. My już w drugiej połowie zaczęliśmy, myślę, że złapaliśmy ten oddech, jakieś tam rytmy i zdecydowanie było lepiej.
Trener Stilonu Kamil Michniewicz, nie widziałem tu różnicy ligowej między Wabi a Falubazem, też było pan takie wrażenie?
Tak, dzisiaj jestem bardzo zbudowany tym, że wyszliśmy na boisko i tak naprawdę powiedziałbym nawet, że przez te 55 minut byliśmy stroną, która kontrolowała ten mecz. Mieliśmy 2-0, wiele sytuacji, które mogły się jeszcze skończyć bramkami, bo to nie było tak, że to było jakieś akcje z przypadku. Dużo fajnych, skrzydzających tych piłek prostopadłych i później szkoda tej bramki na 2-1, bo ewidentnie gdzieś tam podcięło nam te skrzydła i przez te 5 minut troszkę się zgubiliśmy i tutaj Falubas za moment zdobył szybko bramkę na 2-2. W trzeciej tercji dużo zmian, bo też po to była ta trzecia tercja, żeby dać szansę tutaj zawodnikom, którzy mogą wchodzić z ławki i niekoniecznie będą grać od początku i tutaj też jestem zadowolony.
Oczywiście do tematu wrócimy jutro w magazynie piłkarskim po godzinie 17. Jutro w magazynie piłkarskim po godzinie 17 na pewno będzie o Warcie. No i właśnie, i pytanie, jakiej Warcie, czy czwartoligowej, czy trzecioligowej. Wiemy co w całej Polsce głośno o dramatycznej sytuacji ruchu Chorzów, który właściwie jest na krawędzi, właściwie już na włosku, jeżeli chodzi o upadek klubu. No, ale najnowsze doniesienia mówią o tym, że właściwie jedyna osoba pozostała gdzieś tam na pokładzie tego klubu, wiceprezes Marcin Waszczuk, donosi, że zebrał już część kwoty potrzebnej do spłaty tego najpilniejszego zadłużenia, które zależy od licencji ruchu. No i jest w trakcie poszukiwania kolejnej części tej kwoty. Brakuje prawie 400 tysięcy złotych. 350 dokładnie. A dokładnie 349, jak teraz czytam. Co to oznacza dla Warty? Dla Warty oznacza to, to, że wciąż nic nie wiadomo. W sprawę zaangażował się prezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Robert Skowron. Oczywiście pełne zaangażowanie klubu Warty Gorzów w to, żeby zadeklarować jasno, my chcemy grać w trzeciej lidze i my jesteśmy na tę trzecią ligę gotowi. Organizacyjnie, finansowo i sportowo jesteśmy na tę trzecią ligę gotowi. Taki jest komunikat ze strony Warty. No a prezes Robert Skowron poprzez swoje, jakby można powiedzieć, dyplomatyczne wtyczki, dyplomatyczne kontakty, próbuje jakby nacisnąć na to, żeby tę sytuację po prostu w tym momencie uciąć. Albo ruch Chorzów gra w tej lidze, ale jest jako taka gwarancja, że przynajmniej dogra do końca rundy jesiennej. No albo po prostu ruch Chorzów jest z tej trzeciej ligi wyrzucony. No i jako ten pierwszy spadkowicz, czyli Warta Gorzów, w tej trzeciej lidze może zostać. Kontaktowałem się też ze Śląskim Związkiem Piłki Nożnej, no i tam usłyszałem jakby to, co wiadomo, że ruch dostał czas do środy na spłatę tych najpilniejszych zadłużeń licencyjnych, tak to trzeba określić. Natomiast jeżeli ich nie spłaci, no to jakby Związek tutaj Śląski mówi, że no oczywiście w tym wypadku ruch z ligi wylatuje, może wylecieć, a w jego miejsce jako najlepszy spadkowicz utrzyma się Warta. Myślę, że jutro ta sprawa będzie jaśniejsza, no i jutro w magazynie piłkarskim po godzinie 17 będziemy mieli już więcej konkretów na ten temat. Krótko, czy Warta zostanie, czy nie? Na dzisiaj tak naprawdę, choć za tydzień niespełna rusza liga, choć raczej nie z udziałem Warty, bo ten mecz pierwszy byłby przełożony, no ale za tydzień de facto startuje ta trzecia liga, no i ta decyzja musi zostać podjęta już, więc mam nadzieję, że we wtorek w magazynie piłkarskim będzie o czym mówić, jeżeli chodzi o ostateczny, definitywny los Warty Gorzów. Czy Warta Gorzów zagra w trzeciej lidze, czy jednak będzie się bić ze Stylonem w lidze czwartej o awans. No niestety wtedy jeden z gorzowskich klubów zostanie w tej czwartej lidze przynajmniej na 2 lata. Nie byłoby to korzystne na pewno. Szkoda by było. W Gorzowie w ten weekend za dużo imprez sportowych nie było, ale odbyły się międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików w kolarstwie MTB. Mieliśmy tam zaledwie jednego gorzowianina, Bartosz Ignaszewski z Orląt Gorzów, zajął miejsce w połowie trzeciej dziesiątki. Nikt nie spodziewał się więcej, bo nawet nie jechał na sprzęcie specjalistycznym pod MTB. A organizatorem był klub sportowy Orlęta Gorzów właśnie i była to próba generalna przed finałami Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, które w tym samym miejscu w Parku Siemiradzkiego odbędą się w niedzielę. Posłuchajmy więc najpierw trenera Orląt Marka Marcyniuka.
Startują tutaj reprezentanci 4 województw, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego. No, staraliśmy się tą trasę przygotować w miarę bezpieczną, no, ale niestety to, co w kolarstwie górskim się zdarza, to i tu się zdarzyło, że dochodzi do upadków, no bo to są młodzi zawodnicy, brawura, słabe techniczne jeszcze doświadczenie i dochodzi do upadków i tak też tutaj się też nam zdarzyło. Kolarstwo górskie, mimo tego, że na świecie ono staje się coraz mniej popularne, ale w Polsce to już zaczyna się specjalizacja praktycznie od młodzika, od żaka. I tu, żeby w tym naprawdę zaistnieć, to trzeba się po prostu tylko i wyłącznie tym zajmować. My tą imprezę robimy dlatego, że przypadło na Lubuskie w tym roku, żeby zorganizować tą imprezę. No i tą imprezę po raz pierwszy organizujemy tutaj w klubie. My kolarstwo szosowe uprawiamy, torowe, przełajowe, a górskie to przy okazji. Ale łącznie z prezesem Milanowskim zgodziliśmy się, żeby tą imprezę przeprowadzić. No i zobaczymy.
Natalia Grzegorzewska, niestowarzyszona zwyciężczyni wśród dziewcząt.
Trasa nie jest zbyt techniczna, ale była wytrzymałościowa. Bardzo fajna. Wymijałam dziewczyny, które leżały. Starałam się jechać wolniej, żeby w razie czego nic się nie stało mnie. Widziałam, także było trochę groźnie.
Beniamin Dąbrowski, UKS Sport Bralin, zwycięzca wśród chłopców.
Starałem się wykonać jak największą przewagę od startu. No i to mi się udało. Były to dla mnie jako młodzika najważniejsze zawody w sezonie.
Kazimierz Prokopyszyn, trener trasy Zielona Góra. Jak pan podsumuje występ swojej dość licznej grupy?
No niestety zbyt zadowolony nie jestem. Liczyłem troszkę na więcej, choć na bardzo duże sukcesy nie. Z uwagi na to, że my tak specjalnie w tym MTB się nie specjalizujemy. W tym roku, być może w przyszłym roku, bo część zawodników przechodzi właśnie do Jurem Młodszego, a tam, żeby być na Spartakiadzie, jaka za tydzień będzie tu w Gorzowie, to trzeba przejść eliminację i oczywiście zdobywać punkty. Generalnie rzecz biorąc, chcę podkreślić, że coraz więcej startuje i w tych drużynach, które kończą właśnie w tej chwili zawodniczki i zawodnicy, i także ze startu wspólnego. Jest po prostu frekwencja coraz to większa, więc zainteresowanie jest i dużo startuje osób z nowych w ogóle klubów, które powstały dopiero i nawet nieźle się prezentują. To znaczy, że to im odpowiada przeważnie. Nastawiają się widoczni na MTB. No my bardziej preferujemy szosę, niektórzy tor. To jest dla nas tego, no i oczywiście przełaj, prawda, może w tym roku nam trochę lepiej pójdzie, bo to znaczy w przyszłym roku, bo to w styczniu będą mistrzostwa Polski w przełaju, bo niestety w Szczercach też za bardzo nam nie poszło.
Tyle o kolarstwie. Chciałbym jeszcze na sekundę wrócić do tematu Warty Gorzów i Ruchu Chorzów i trzeciej ligi. Maciej Grygierczyk, dziennikarz katowickiego sportu, przed chwilą napisał na Twitterze: Ruch w trzeciej lidze, i dołożył do tego wielokropek i znaczek takiego rosnącego wykresu, co można odczytać, że szanse Ruchu jednak na wystartowanie w trzeciej lidze rosną, a co za tym idzie, szanse Warty na pozostanie w trzeciej lidze maleją. Dobrze, wrócimy do tematu jutro w magazynie piłkarskim. Jeszcze jeden temat w ostatniej prostej, za chwil kilka.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM. Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
W Azerbejdżanie w Baku zakończył się Europejski Olimpijski Festiwal Młodzieży. Informowaliśmy na bieżąco w naszych serwisach o występach naszych lekkoatletyk. Najlepiej spisała się ostatecznie Kornelia Lesiewicz, która zajęła 6. miejsce w biegu na 400 metrów. To jest zawodniczka ZSW w Gorzów. Natomiast Olga Rzeszewska i Alicja Kaczmarek za LKS AJP odpadały odpowiednio na 100 i na 400 przez Płotki w eliminacjach. Alicja Kaczmarek była tuż, bo ostatecznie została sklasyfikowana na 9. miejscu. Cała nasza trójka biegła także w tak zwanej sztafecie szwedzkiej, w której się biegnie 100, 200, 300 i 400 metrów. No i ta sztafeta niestety też odpadła w eliminacjach. Dzisiaj nasze lekkoatletki gorzowskie wraz z trenerem Tomaszem Saską, który jest w sztabie kadry, wrócili do Gorzowa. Być może jeszcze co nieco na ten temat powiemy. Natomiast na terenie ośrodka Głębokie odbyła się jubileuszowa 20. edycja maratonu Sztafet. To impreza polegająca na przebiegnięciu maratońskiego dystansu w 5-osobowych zespołach. Każdy musi przebiec w pierwszej fazie po 5 km, a w drugiej fazie zmiany są już dowolne. Wygrała pierwsza drużyna 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, a my przy okazji na tej imprezie rozmawialiśmy z dwoma rekordzistami maratonu. Rekordzistą na przestrzeni całej historii tej imprezy, no i rekordzistą tej jubileuszowej 20. edycji. Tak się składa, że obaj panowie to są gorzewianie, no i teraz dlatego obu tych panów posłuchamy.
Krzysztof Grzybowski, Gorzowskie Towarzystwo Miłośników Biegania Amator, czyli człowiek, który zaliczył wszystkie 20 maratonów sztafet.
Tak wyszło, że od początku biegłem, podoba mi się ta trasa tutaj, w ogóle atmosfera biegania. Także co roku przyjeżdżam, jak tylko mogę, udaje mi się, żadnej kontuzji nie mam na razie. Tak, akurat ten czas kontuzje mi omijają. Jestem zawsze gotowy przystartować w miarę swojej możliwości.
Ta pierwsza impreza właściwie to tak jak tu rozmawialiśmy, 750-lecie, później jeszcze kolejna, czyli ten maraton 24-godzinny właściwie, tak?
Tak, to był 24-godzinny, bo myśmy biegli 750 km byliśmy, a później w 99 roku byliśmy właśnie bieg 24 godziny. Oprócz tego jeszcze było, żeśmy tu mieli chyba na trzecim maratonie sztafet byliśmy tutaj rekord, chcieliśmy Guinnessa poprawić w biegu 12 godziny.
Którą imprezę z tych 20 ponad pan najlepiej wspomina?
Te, szczególnie pierwsze. To były najlepsze, były najlepsze od tego. Tam też takie romantyczne były, więcej były, bo to większe możliwości były. My tu zostawali na ośrodku na noc, bo tu były namioty wojskowe, łóżka, myśmy tu nocowali, tu się bawiliśmy, dopiero sobota albo niedziela wracaliśmy do domu dopiero po zabawie. A teraz nie ma takich do końca możliwości i już nie ma tej atmosfery tych biegaczy. Bieg się kończy i do domu uciekają i koniec, nie ma. Ile tam będzie? Pół godziny pobiegu i nie będzie nikogo na ośrodku.
Do 30 maratonu chce pan dotrwać?
No to trzeba, jak byli możliwość, to trzeba. No teraz ja mam w Gdańsku 15 sierpnia, 25 maraton Gdańskiej Solidarności jest. Ja mam tam wszystkie biegi i teraz po raz 25 tam chcę startować, kurde. Ukończyć, nieważne w jakim czasie ukończyć. Organizatorzy serdecznie mnie zapraszają, no nie ma wyjścia, trzeba zrobić to.
Sebastian Wierzbicki, czyli Wierzbicki Running Project, a tego Wierzbicki Running Project to tu aż się roi w maratonie sztafet, skąd aż tyle drużyn.
Mieliśmy dużo chętnych, nie ukrywam też, że oprócz tego aspektu sportowego chcieliśmy się pobawić wspólnie. Wystawiliśmy 5 zespołów, tak więc 25 osób naszego teamu tutaj się bawi. Są to ludzie związani bezpośrednio z projektem, z Wierzbicki Running Project, trenujący w tym projekcie, będący trenerami, biegaczami po prostu, także ten poziom jest bardzo różny. Mamy takie 3 sztafety, które powinny walczyć w swoich kategoriach o miejsca top 3. Czwarta to może być taki cichy koń, czyli zebrana na ostatnią chwilę, ale naprawdę ambitna. No i piąta sztafeta najładniejsza, ponieważ składająca się z 5 pań, czego tutaj nie ma dzisiaj w maratonie sztafet. Mieliśmy 5 pań, które chciały pobiec, nie chciały żadnego partnera z płci przeciwnej, także biegną same dla zabawy i muszę powiedzieć, że nie są na końcu, także pokazują też bardzo dobry poziom.
No ale właśnie zestawienie tego składu, jak to wyglądało, pod jakim kątem?
Razem tutaj z trenerami Wierzbicki Running Project, czyli z moim bratem i z moim tatą, zrobiliśmy burzę mózgów, ustaliliśmy takie sztafety, które mają szansę powalczyć i takie, które chcą się bawić. Powiedzmy, te 3 drużyny, które mają tutaj walczyć, były przez nas zaselekcjonowane. Natomiast wtedy następne na zasadzie chętnych, którzy chcą u nas pobiec, chcą reprezentować nasze barwy, po prostu ich zebraliśmy i wystartowali.
W tej imprezie trzeba być trochę strategiem później, jeśli chodzi o zmiany, tak? Trochę jak trener taki żużlowy menadżer.
Tak, tak, to jest właśnie fajne, to jest piękne od tych sztafet, że tak naprawdę nie liczy się dana zmiana, a efekt końcowy. Czyli tak naprawdę na danej zmianie możemy widzieć dużą stratę jednego bądź drugiego zawodnika czy zawodniczki, natomiast przy następnej oddaniu pałeczki to się zupełnie może zmienić. Tak jak tutaj w przypadku mojej sztafety, po mojej zmianie miałem tak mocną grupę, że przeprowadziłem naszą sztafetę na miejscu czwartym. W tej chwili objęliśmy prowadzenie po świetnym biegu Maji Działoszewskiej, reprezentantki województwa lubuskiego na mistrzostwach Polski juniorów, także mocnej zawodniczki.
Ma to znaczenie, kto na kogo biegnie?
Myślę, że tak. To daje też taką informację bezpośrednią podczas zmiany, bo jeżeli te zmiany później są duże, to jednak tej motywacji troszeczkę brakuje.
Czyli Sebastian Wierzbicki trochę jak Stanisław Chłopski, jak Marek Cieślak.
Oj, aż tak bym się nie porównywał wysoko, ale myślę, że też trzeba było trochę posiedzieć. Nie ukrywam, 2 dni siedziałem na tym, żeby tak ustawiać zmiany pod względem też podejścia psychicznego do startu każdego zawodnika.
Tyle Sebastian Wierzbicki. Ostatecznie drużyna Wierzbicki Running Project, ta pierwsza, zajęła drugie miejsce w 20. jubileuszowym maratonie sztafet. No i tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o ostatnią prostą. Jutro magazyn piłkarski po 17:00. Tam będzie, tak jak powiedziałem, przede wszystkim o Warcie i o tym, no, patrząc na wpis redaktora Grygierczyka, chyba jednak Warcie czwartoligowej. No i także będzie magazyn żużlowy w środę po godzinie 13:00. To zapraszam w imieniu Daniela Rutkowskiego. Pewnie będzie powrót do derbów, a także o meczu przeciwko Unii Leszno. Tyle na dzisiaj. Dziękuję, Filip Górecki, za dziś. Spokojnego wieczoru.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17:00 na 95.6 FM.